Kuba Rozpruwacz. Dziś sięgniemy do ikony seryjnych morderców. Któż z nas nie słyszał bowiem o Kubie Rozpruwaczu? Na podstawie jego poczynań powstały zarówno publikacje literackie, jak i filmowe. A nawet termin, który określał badania poświęcone rozpruwaczowi. Ripelologii, co w wolnym tłumaczeniu znaczy rozpruwaczologia. Przenieśmy się więc wstecz do roku 1888 w okolice Whitechapel w Londynie. To tu świat usłyszał o istnieniu Kuby Rozpruwacza. Kuba Rozpruwacz to pseudonim, który po raz pierwszy pojawił się w listach, które pisała osoba podająca się za mordercę, napływających do dużych wydawnictw prasowych oraz Scotland Yardu. Później prasa nazwała go również mianem Skórzany Fartuch lub Morderca z Whitechapel. Prawdziwego imienia i nazwiska przestępcy jednak nigdy nie udało się ustalić. Dziś Whitechapel to wielokulturowa dzielnica East Endu, która na co dzień tętni życiem. Jednak w roku 1888 nie było tu tak kolorowo. Obszar ten był pogrążony w nędzy, przestępstwach i chorobach. Bieda była na tyle dotkliwa, że według tamtejszych statystyk 2 na 10 dzieci nie dożyło nawet 5 lat. Była to więc wylęgarnia przestępczości, morderstw, prostytucji i przemocy. Ludzie żyli w skrajnej nędzy, ulice cuchnęły i były straszliwie brudne. Trudno było o świeżą żywność, jeśli w ogóle kogoś było na nią stać. Kobiety miały o wiele gorzej w tamtych czasach. Przeważnie ich cały dobytek to ubrania, które miały na sobie i zawartość kieszeni. Prostytucja nie przybierała dzisiejszego kształtu, lecz dla wielu kobiet była wręcz jedynym wyjściem, żeby zarobić parę groszy na nocleg, aby nie musiały spać na brudnej, śmierdzącej i zimnej ulicy. Przez te straszne warunki duża część populacji, w tym wiele kobiet, zaczęło sięgać po alkohol i narkotyki. Tak więc, jak widać, okoliczności były nad wyraz sprzyjające dla morderców. Zapewne dlatego też Kuby Rozpruwacza nigdy nie schwytano, a jego tożsamość pozostaje jedną z najsłynniejszych nierozwiązanych tajemnic w Anglii. I mimo że w porównaniu do współczesnych seryjnych morderców pewne jest, że zabił 5 kobiet, pozostał legendą po dziś dzień. Kobiety, które zabił, trudniły się prostytucją. Jednak już wcześniej wspominałam, nie były one jakimiś wyuzdanymi paniami do towarzystwa z dzisiejszych czasów. Lecz nędza, w której przyszło im żyć, nie pozostawiała im wyboru. Pierwszą ofiarą Kuby Rozpruwacza była niejaka Mary Ann Nicholson, zwana również Polly. Urodzona 26 sierpnia 1845 roku w Soho w Londynie. Ojciec Edward Walker był ślusarzem. Matka Caroline zajmowała się domem. 16 stycznia 1864 roku Polly wyszła za mąż, za drukarza, Williama Nicholsa. Z małżeństwa tego poczęła się 5 dzieci. Mniej więcej po narodzinach ostatniego dziecka, czyli w 1880 roku, małżeństwo Polly rozpadło się i kobieta porzuciła męża oraz dzieci. Przez niecały rok Mary Ann mieszkała w Lambert Workhouse i po tym czasie przez rok nie widniała w żadnym rejestrze. Później tułała się po noclegowniach. Straciła wszelkie środki do życia, jakimi były alimenty, które płacił na nią mąż, gdyż związała się z innym mężczyzną. Rodzina i znajomi nie mówili o Polly źle. Ani ojciec, z którym mieszkała przez krótki czas. Twierdził, że córka nie spędzała nigdy nocy poza domem, za to dużo piła, co przyczyniło się w końcu do jej wyprowadzki z rodzinnego domu. Thomas Stewart Duke, który związał się z kobietą po jej wyprowadzce z rodzinnego domu, również uważał swoją wybrankę za raczej spokojną i mało konfliktową. gdyby nie jej zamiłowanie do kieliszka. Przez ten fakt również rozpadł się ich związek, a sam Thomas stwierdził później, że ostatni raz widział swoją partnerkę w czerwcu 1986 roku na pogrzebie syna. Z informacji, do jakich dotarłam, dowiedziałam się, że w maju 1888 roku Polly, starając się wrócić do normalnego życia, przyjęła się u małżeństwa Samuela i Sarah Cowdery jako służąca. Z ich domu ojciec otrzymał również ostatni list od córki. Po około dwóch miesiącach okradła swoich chlebodawców i zamieszkała w małym pokoiku na Whitechapel, który dzieliła z Ellen Holland. Ellen również wypowiadała się o Mary pozytywnie. Uważała ją za osobę cichą, schludną i nieagresywną. 31 sierpnia 1888 roku, w noc, kiedy Ellen widziała Mary po raz ostatni, ta była pijana. Stała na rogu ulic Osborne Street i Whitechapel Road. Nie chciała wracać do pokoju, z którego ją wyrzucono, gdyż nie miała na czynsz. Uparła się, że musi uzbierać pieniądze i zniknęła w mroku Whitechapel Street. Tej samej nocy Kuba rozpruwacz wyruszył po raz pierwszy na swoje łowy. Jak wszyscy zapewne się spodziewacie, decyzja Polly pozbawiła ją życia. Odchodząc w ciemną uliczkę, kobieta poczuła czyjąś dłoń na swoim ramieniu. Co stało się dalej? Tego niestety już nam nie powie. Ciało Mary Ann znalazł Charles Allen Cross, kiedy około godziny 3:40 nad ranem szedł do pracy. Początkowo myślał, że to, co leży na ulicy, to jedynie zwinięte ubrania. Dopiero kiedy podszedł bliżej, spostrzegł, że jest to ciało kobiety. Ofiara leżała na plecach. Miała otwarte oczy i podwiniętą powyżej kolan spódnicę. Cross zauważył również innego mężczyznę, Roberta Raula, i poprosił go, aby ten podszedł. Obaj postanowili zbadać ciało. Okazało się, że twarz Polly była jeszcze ciepła, lecz dłonie były zimne. Mężczyźni nie byli pewni, czy kobieta nie żyje. Według nich mogła być również pijana do nieprzytomności. Postanowili więc, że poszukają policjanta. Po krótkim czasie spotkali funkcjonariusza Jonesa Mizena. Zaprowadzili go do zwłok, a sami poszli do pracy. Policjant zbadał zwłoki oraz miejsce wokół, lecz nie znalazł ani śladów krwi, ani kół żadnego powozu. Ciało natomiast było zmasakrowane. Gardło Mary podrżnięte niemal od ucha do ucha, a rozcięty brzuch ukazywał wnętrzności. Lekarz, który przybył na miejsce, stwierdził zgon i polecił zabranie zwłok do kostnicy. Po szczegółowej sekcji lekarz stwierdził, że Polly zmarła natychmiast po podrżnięciu gardła, a reszta obrażeń została zadana już po śmierci. Mimo śledztwa i przesłuchania bardzo wielu potencjalnych świadków, nie udało się ustalić sprawcy, a miał być to dopiero początek kanonicznych morderstw. Na kolejną ofiarę nie było trzeba długo czekać, nieco ponad tydzień. Anna Chapman, urodzona 25 września 1840 roku, była również jedną z kobiet zarabiającej na ulicy. Wcześniej, w roku 1868, poślubiła Johna, woźnicę, i urodziła trójkę dzieci. Kiedy w roku 1881 mąż Ann objął posadę zarządcy farmy i wraz z całą rodziną przeprowadził się na tę farmę, Chapmanów zaczął prześladować pech. Nie dość, że syn John był kaleką, to drugie z dzieci, Emily, zmarło na zapalenie opon mózgowych w 1882 roku. Po śmierci córki mąż Ani zaczął pić więcej niż dotychczas i małżeństwo rozpadło się. Ani związała się z nowym mężczyzną i była nazywana panią Seaway. Kiedy były mąż zmarł, skromny budżet Ani jeszcze bardziej się uszczuplił. Straciła ona bowiem alimenty płacone przez Johna. W tym czasie opuścił ją również obecny partner, a Ani była zdana jedynie na siebie. Parała się różnymi zajęciami, żeby zdobyć pieniądze. Szydełkowała, sprzedawała kwiaty i dużo częściej zaczęła zaglądać do kieliszka, niestety. Finalnie kobieta zaczęła trudnić się prostytucją. Dalej było tylko gorzej. Ani zamieszkała w przytułku przy Dorset Street, chorowała już wtedy na zaawansowaną gruźlicę i była niedożywiona. Kiedy 8 września 1888 roku wyszła z przytułku, miała zamiar tam wrócić jeszcze tej samej nocy. Kobieta o imieniu Eliza zeznała później, że około godziny 5:30 nad ranem widziała Annę, jak rozmawia z mężczyzną, nieopodal miejsca, w którym później znaleziono jej ciało. Odnalazł je John Davis, kiedy wyszedł przed swój dom. Był 8 września, chwilę przed 6 rano. Anne leżała na podwórku kamienicy przy Hamburg Street 29. Jej ciało było zmasakrowane. Kobieta leżała na plecach z zadartą pod brodę spódnicą. Podobnie jak poprzednia ofiara, miała podrżnięte gardło i rozcięty brzuch. Tym razem zabójca posunął się jeszcze dalej w swoim okrucieństwie. Wywlókł bowiem wnętrzności swojej ofiary oraz wyciął macicę wraz z kawałkiem pochwy i pęcherza moczowego. Po tej zbrodni funkcjonariusze zaczęli podejrzewać, że sprawca musi być obyty z nożem. Na myśl nasuwał się im chirurg bądź osoba pracująca w rzeźni. Tożsamość jednak nadal pozostawała tajemnicą. Kolejna ofiara to Elizabeth Stride. Jako jedyna z ofiar nie została okaleczona po śmierci. Dlatego też historycy podejrzewają, że mogła ona nie być ofiarą Kuby Rozpruwacza. Ale mogło tak też się stać z powodu spłoszenia mordercy. Elizabeth urodziła się 27 listopada 1843 roku we wsi Stortumhet. Swoją przygodę z prostytucją Elizabeth zaczęła dużo wcześniej niż jej poprzedniczki. Już w 1865 roku, jak można znaleźć w aktach policyjnych, została zatrzymana z powodu tego zarzutu. W tym samym roku również urodziła córkę. Dziecko niestety urodziło się martwe. Po przeprowadzce do Londynu Elizabeth wyszła za mąż. Poślubiła mężczyznę o 22 lata starszego. Para nie miała dzieci. Ostatecznie we wrześniu 1888 roku małżeństwo rozstało się. Kobieta pracowała jako pomoc domowa, przeważnie u rodzin żydowskich i sprzątając w pensjonacie, w którym mieszkała. Ciało Stride odkrył Louis Dimschutz w niedzielę 30 września około godziny 1 w nocy. Kiedy mężczyzna spostrzegł, że przedmiot, który gwałtownie chciał ominąć jego koń, to ciało leżące na brzuchu, natychmiast pobiegł do Międzynarodowego Klubu Edukacyjnego Robotników, gdzie był stewardem, aby poinformować o swoim odkryciu. Elizabeth musiała umrzeć tuż przed odkryciem jej zwłok, gdyż po zadłońmi reszta jej ciała była jeszcze ciepła, a z rany zadanej nożem na szyi kobiety nadal sączyła się krew. To jedyna rana, jaką napastnik zadał swojej ofierze tym razem. W toku śledztwa ustalono, że w noc zabójstwa Elizabeth mogła przebywać z kilkoma znajomymi bądź klientami. Po raz ostatni widział ją jako żywą niejaki James Brown, pracownik portu. Stała oparta o ścianę na rogu Berner Street i rozmawiała z mężczyzną w długim, ciemnym płaszczu. Mężczyzna słyszał wtedy ponoć słowa, które wypowiedziała Elizabeth do swojego towarzysza. Słowa te miały brzmieć: nie, nie dzisiaj, innej nocy. Prócz licznych zeznań świadków o tym, co działo się w noc chwilę przed zabójstwem, nie dowiedziano się niczego, co mogłoby zbliżyć śledczych do ustalenia tożsamości sprawcy. Kathleen Edwards to czwarta z ofiar Kuby Rozpruwacza. Urodzona 14 kwietnia 1842 roku. Zginęła w tę samą noc co Elizabeth i prawdopodobnie zbrodnia ta była dokończeniem dzieła, przy którym wcześniej spłoszono mordercę. Kathleen dwa razy była mężatką. Po śmierci rodziców i kilku przeprowadzkach na stałe osiedliła się w Birmingham. Tam też poznała i związała się z byłym żołnierzem, Thomasem Conwayem. Musiała to być wielka miłość, gdyż Kathleen wytatuowała sobie nawet inicjały swojego wybranka na lewym przedramieniu. W roku 1868 razem przeprowadzili się do Londynu. Po przeprowadzce urodziło im się dziecko. W sumie mieli ich trójkę. Od czasu przeprowadzki do Londynu Edwards zaczęła dużo pić i w konsekwencji w roku 1880 kobieta opuściła rodzinę. Następnie poznała i zamieszkała z kolejnym partnerem, Johnem Kelly. Aby mieć na czynsz, zaczęła trudnić się prostytucją. Ukrywała się również przed byłym partnerem, przez co pobierała emeryturę wojskową pod przybranym nazwiskiem Queen i ukrywała adresy synów. Ciało Edwards znaleziono o godzinie 1:45 w rogu Mitre Square przez policjanta Edwarda Watkinsa. Ciekawe jest to, że Watkins miał być może okazję złapać mordercę na gorącym uczynku, gdyż chwilę wcześniej policjant patrolował te okolice. Ale panował tam ogólny półmrok i mężczyzna nie zauważył nic niepokojącego. Ustalono później, że zamordowana w noc śmierci została zatrzymana przez policję. Powodem była nietrzeźwość. Opuściła posterunek o godzinie 1 w nocy i wybrała okrężną drogę do swojego domu przy Flower and Dance Street. Trzej mężczyźni, którzy około godziny 1:30 opuszczali właśnie klub Dake Street, widzieli wówczas Katarin, która rozmawiała z mężczyzną o jasnych włosach, w granatowej marynarce, czapce z daszkiem i czerwonym szaliku. Ciało, które odkrył policjant, nie pozostawiało wątpliwości, że zbrodni dokonał Kuba Rozpruwacz. Tak jak poprzednio, kobieta leżała na plecach, a spódnica była wysoko podciągnięta. Miała podrżnięte gardło, a prawie wszystkie jelita zostały wyciągnięte na zewnątrz. Ponadto miała wiele innych obrażeń. Jej ucho było rozcięte, a nerka usunięta. Twarz była zmasakrowana. Coraz częściej przewijała się hipoteza, że mordercą jest rzeźnik. W porównaniu z czterema poprzedniczkami, piąta ofiara, Mary Jane Kelly, była osobą bardzo tajemniczą. Mało jest dokumentów, które wyjaśniłyby jej pochodzenie i życie, jakie wiodła przed spotkaniem z mordercą. Według partnera, z którym żyła, Josepha Barnetta, urodzona była w Irlandii około 1863 roku. Na świecie miała jedynie siostrę, gdyż rodzice się jej wyrzekli. Prawdopodobnie była analfabetką. Wyszła za mąż w wieku około 16 lat, za górnika, który zginął później w katastrofie górniczej. Wtedy mniej więcej rozpoczęła karierę prostytutki. Kiedy w 1884 roku przeprowadziła się do Londynu, poznała młodą Francuzkę i rozpoczęła pracę w ekskluzywnym domu publicznym, gdzie była bardzo popularna. Zarabiała dość pokaźne kwoty, które wydawała na drogie ubrania i wynajęcie powozu. Nie będziemy rozwodzić się nad życiem doczesnym Marian, gdyż jest tu wiele niedomówień i koloryzacji. 9 listopada około godziny 11 rano właściciel domu, w którym pokój wynajmowała kobieta, wysłał swojego asystenta do tegoż pokoju, aby ten odebrał od pensjonariuszki czynsz, z którym zalegała 6 tygodni. John McCarthy udał się do pokoju, ale zapukawszy nie uzyskał odpowiedzi. Wyciągnął ubrania zatykujące pękniętą szybę w drzwiach i ujrzał okaleczone ciało Kelly leżące na łóżku. Obrażenia były straszne. Najprawdopodobniej dlatego, że morderca w zaciszu pokoju miał o wiele więcej czasu. Na swoim miejscu praktycznie pozostały jedynie oczy i uszy denatki. Sprawca zdjął skórę z brzucha i ud. Usunął wszystkie wnętrzności z jamy brzusznej. Piersi kobiety zostały odcięte, ramiona okaleczone wieloma ranami, a twarz wręcz porąbana. Gardło zostało poderżnięte tak głęboko, że ostrze użytego narzędzia zostawiło ślad na kości. Wnętrzności zamordowanej można było znaleźć w kilku miejscach. Część znajdowała się w macicy i nerkach. Jedna pierś nad głową, a druga przy stopie. Wątroba leżała między stopami, śledziona po lewej, a jelita po prawej stronie ciała. Skóra z ud i brzucha spoczywała na stole. Twarz była porozcinana we wszystkich kierunkach, brwi i uszy częściowo poodcinane. Ponadto odkryto wiele ran ciętych na całym ciele. Wieści o odkryciu kolejnej ofiary bardzo szybko się rozeszły. Społeczeństwo zebrało się na Dorset Street w imponującej liczbie około 1000 osób, aby wyrazić swoją frustrację i oburzenie. Tak więc rozpruwacz uśmiercił co najmniej 5 kobiet na przełomie od sierpnia do listopada 1888 roku. Wszystkie ofiary zajmowały się prostytucją. Zbrodnie, których dokonał, były naznaczone wręcz sadystyczną rzezią i poniekąd ukazywały wstręt, jakim zabójca darzył całą płeć żeńską. Mimo że za każdym razem, kiedy odkryto kolejne ciało, dochodzenie było prowadzone bardzo szczegółowo, przesłuchano setki potencjalnych świadków, śledczy stanęli w jednym martwym punkcie. Wiadomo tyle, że zbrodni dokonał najprawdopodobniej biały mężczyzna o skłonnościach dalece socjopatycznych, niewykształcony, za to znający się na anatomii. Po latach badań nad tematem osoby Kuby Rozpruwacza, na podstawie badań DNA uzyskanych z szala z jednej z ofiar, ustalono, że mordercą może być Żyd polskiego pochodzenia, Aaron Kośmiński. Jednak są to bardziej podejrzenia, nie ma natomiast jasnych dowodów, aby poprzeć te teorie. Dziś technologia ruszyła dużo naprzód. Wielu ludzi dalej stara rozwikłać się zagadkę Kuby Rozpruwacza. Co wy myślicie na ten temat? Kim mógł być zabójca? Mimo że dawno już zapewne nie żyje, historia po nim została. I właśnie takie historie uświadamiają nam, jak pokręcony i chory może być ludzki umysł, bo przecież to w nim zaczyna się wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam wkrótce na kolejny odcinek.